skazani na dialog.
Dzień dobry, skazani na dialog, Jacek Kosiak. Witam serdecznie przy okazji 61. rocznicy Poznańskiego Czerwca. No i oczywiście nie wypada inaczej. Trzeba w tym dniu rozmawiać o zakładach Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. W 56 roku to były zakłady imienia Józefa Stalina. Na szczęście ten czas już dawno za nami. A dzisiaj rozmawiamy o współczesności tego zakładu, o ludziach, którzy przetrwali trudne chwile w zakładach Cegielskiego i którzy dzisiaj patrzą z nadzieją w przyszłość. Witam w studio Radia Poznań przewodniczący organizacji zakładowej NSZZ Solidarność w zakładach Hipolita Cegielskiego, pan Eryk Szajbe. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Przy telefonie prezes zakładów Cegielskiego, pan Wojciech Więcławek. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Zaczniemy od tego, 61 lat temu robotnicy poznańskich zakładów imienia Stalina wyszli na ulicę. Jednym z powodów był brak dialogu z władzą, z ówczesną władzą. Czy dzisiaj możemy mówić o tym, że jest dialog ze związkami zawodowymi i ogólnie z otoczeniem zakładów? Czy pan patrzy z nadzieją w przyszłość? Czy będzie praca dla cegielszczaków?
Pracując w Cegielskim, poznałem takich ludzi, że życzyłbym sobie w tej firmie i w każdej innej, kolejnej, w której przyjdzie mi pracować, żeby mieć takich związkowców i takich pracowników. Więc nie mógłbym być bardziej zadowolony z tego, z kim mam przyjemność współpracować. Natomiast jeśli pan mnie pyta o to, jak patrzę w przyszłość, no przyszłość jest trudna, bo jesteśmy teraz w drapieżnej gospodarce globalnej, tak, nie już takiej wyłącznie polskiej, w związku z czym czeka nas ogromna konkurencja, ale powiedziałbym, że to jest wyzwanie, przed którym Cegielski nie ma lęków.
Panie prezesie, teraz parę słów także ze strony związków zawodowych. Panie przewodniczący, pytam pana Eryka Szajbę, ilu teraz pracowników pracuje w Cegielskim? Jak liczna jest załoga? Kiedyś to były tysiące poznaniaków, mówię kiedyś, lata temu, 30 lat temu, 20 lat temu, teraz to już jest trochę mniej.
To znaczy w tej chwili pracuje w Cegielskim niecałe 650 osób w grupie Cegielskiego razem ze spółkami Infocentrum i Energocentrum. W Cegielskim jest lekko ponad 530 osób. Sytuacja tutaj może się diametralnie również zmienić po 1 października, gdzie wejdzie nowelizacja ustawy o emeryturach, gdzie pracownicy, którzy osiągnęli już wiek 65 lat, mogą odejść. Także tutaj będziemy, jakby to powiedzieć, liczebnie troszeczkę w dół. Ale miejmy nadzieję, że to w najbliższym czasie rozwiążemy tutaj te problemy kadrowe. No i liczymy na to, że ta załoga będzie liczniejsza.
Ile osób może odejść na emeryturę? Jak ważny to jest problem dla Cegielskiego? Pytam dlatego, że no, powiedzmy tak, to są doświadczeni ludzie, ale też już mają swój wiek.
Pozwoli, to ja bym chciał jedną
rzecz
właśnie uzupełnić. Zakłady Cegielskiego do momentu, kiedy przyszliśmy z nowym zarządem, miały syndrom okupowanej twierdzy. Powiedziałbym, że nasi pracownicy koncentrowali się nad tym, kto będzie znowu zwalniany, tak? Bo poprzednie zarządy redukowały, panie przewodniczący, pewnie pan przyzna, redukowały liczbę pracowników.
Pamiętamy, dlatego też wspomniałem o tym, że kiedyś to były tysiące pracowników.
Dokładnie tak. Dlatego proszę sobie wyobrazić, że nikomu do głowy nie przychodziło do tego, żeby realizować taki oczywisty w takiej firmie z takim doświadczeniem proces przekazywania kompetencji, tak? I dla nas, jako dla zakładów, jest właśnie dużym wyzwaniem, żeby w momencie, kiedy jest ryzyko odejścia fachowców z powodu nabycia praw emerytalnych, my musimy zrobić wszystko, żeby pozyskać ludzi, którym te kompetencje mogą być przekazywane. To jest dla nas, powiedziałbym, jedno z kluczowych zadań, które my realizujemy w tej nowej strategii. Natomiast powiedziałbym, że jeśli ci ludzie będą chcieli zostać pomimo praw emerytalnych, to my zrobimy wszystko, żeby oni w firmie zostali, bo są eksperci.
To są ludzie, którzy mają wiedzę i potrafią ją przekazać. Ale oprócz takiej wiedzy, którą przekazują fachowcy, państwo też, mówię o obecnym zarządzie, niedawno podpisaliście umowę o klasach patronackich. To jest nowość dla Cegielskiego. Mówię o XXI wieku.
No cóż, ja cieszę się bardzo z tego, że pan redaktor raczył zauważyć, że ten zarząd po prostu robi wszystko, co, jak to po Bożemu się z tymi firmami powinno postępować, tak? I popełniliśmy fatalny błąd kiedyś w Polsce, odstępując od klas zawodowych, bo każdy chciał iść na uczelnię marketingu i zarządzania. Każdy chciał być kierownikiem, a do takiej pracy, która jest pracą fizyczną, godną, ale dającą również chleb, to już nikt nie chciał się pokwapić. I zostaliśmy w sytuacji, w której mamy leciwych pracowników, fachowców, ekspertów, tak, rzemieślników, i brakuje nam młodej kadry, która mogłaby przejąć te obowiązki. Dziś już nie mamy pracowników, którzy wszystko wykonują fizycznie. To już są bardziej operatorzy, ale nadal muszą mieć taki background zawodowy. I dlatego zdecydowaliśmy się z zarządem, żeby taką inicjatywę podjąć i nie tylko w szkole zawodowej, ale również, żeby taką inicjatywę podejmować z uczelniami wyższymi, tak? Bo my też potrzebujemy znów ludzi, którzy po ukończeniu szkoły jakąś praktykę mają, tak? A nie przychodzą do firmy kompletnie zieloni.
A co może zakłady Cegielskiego oferują tym młodym ludziom? To będą kiedyś państwa pracownicy, a może nawet już tak. Można mówić, że jak przychodzą do tych klas, to już są młodocianymi pracownikami?
To bez dwóch zdań mogę powiedzieć, że będziemy realizowali to w sposób taki, że po pierwsze mamy szkołę spawaczy, tak? Także pomimo tych klas zawodowych, patronackich, no to ci ludzie u nas będą przyuczani do zawodu. To pozwoli nam jednocześnie sprawdzać, który z nich jest najlepszy. No bo oczywiście pracy nie będzie dla każdego, tylko chcemy pracę oferować tym, którzy dają z siebie najwięcej i rokują jako fajny członek zespołu, tak? No bo przede wszystkim Państwo w studio i słuchacze powinni wiedzieć, że my w firmie, w zakładach Cegielskiego nie mamy ludzi zatrudnionych w Cegielskim, tak? To są ceglorze, a to jest kompletnie inna rzecz. W związku z tym chcemy dobierać ludzi, cegielszczaków, takich, którym naprawdę zależy nie tylko na odbębnieniu swojej pracy, ale na tym, żeby uczestniczyć w fajnym zespole. I tak dzięki śledzeniu ich w trakcie ich postępów w nauce i praktykach zawodowych, zarówno w szkołach zawodowych, jak i w uczelniach technicznych, chcemy tych ludzi wyławiać, tych najlepszych cegielszczaków.
Panie przewodniczący, a czy ci młodzi ludzie, jeżeli oczywiście przejdą przez te klasy, będą później pracownikami Cegielskiego, na jakie warunki trafią, jeżeli chodzi o płace, warunki pracy?
Znaczy na początek na pewno warunki dla nich będą, wydaje mi się, że będą dobre. Co do warunków finansowych, no to każdy tutaj na dzień dzisiejszy no indywidualnie ustala tutaj z pracodawcą, jakby to powiedzieć, uposażenie. Dodatkowym takim bodźcem, który może tutaj tych pracowników zachęcić do pracy w Cegielskim, to jest zakładowy układ zbiorowy pracy, który mamy. Są tam wszelkiego rodzaju dodatki do nadgodzin, do drugiej, trzeciej zmiany. Mamy również nagrody jubileuszowe, stażowe, czyli wysługa lat. Mamy dobry fundusz socjalny, który też zachęca na pewno zachęci niektórych pracowników do przyjścia tutaj do naszego zakładu. Ale ja bym chciał jeszcze tutaj wspomnieć o tym odejściu na emeryturę. My musimy sobie zdać sprawę, że te parę miesięcy, które nam zostało, musimy tutaj wykorzystać na, jakby to powiedzieć, przekazanie tej wiedzy tych pracowników. Dlaczego? Bo panie prezesie, musimy też mieć tą świadomość, że ci ludzie, którzy na dzień dzisiejszy mają 65 lat, oni mają już 50 lat pracy.
To są zaczynali właśnie w tych klasach.
Zaczynali w tych klasach. To są ludzie naprawdę zmęczeni już i tu się obawiam to, że niektórzy mogą nie skorzystać tutaj z oferty Cegielskiego i odejść. Chwała za to, jak będą pracowali i tą naukę przekazywali tym młodych. Także tutaj mamy w tej chwili te parę miesięcy na pozyskanie tych młodych, bo załóżmy, no niech odejdzie 15 starszych pracowników, ale niech tą chociaż wiedzę przekazą przez te pół roku 15 młodym. No będziemy mieli status quo, mamy młodego, starszy odejdzie. Także tutaj jest też taka kwestia, to nie jest kwestia to, że oni nie chcą, oni są zmęczeni tutaj już tą pracą.
To panie prezesie, pytanie, jaki argument?
Bardzo zachęcający.
Nie, panie prezesie. To nie jest tak, że...
Wykonać ich do tego, żeby zostali. Ja wiem, o czym pan mówi, tak?
Tak,
czujemy
tak.
Ten problem. Natomiast proszę zobaczyć, tak? Ta firma przez ostatnie kilkadziesiąt lat była chlastana i szabrowana. I teraz staramy się wszystko, żeby powstrzymać. Ale siła inercji jest jak przy hamowaniu statkiem, tak? Zanim zaciągniemy hamulec, to naprawdę stanie lub zacznie ruszać, to jest wymagany czas. Natomiast no, nie odmówi pan determinacji, tak? I zmianą, które widać, bo proszę zobaczyć, jaka jest różnica w firmie dwa lata temu, a co jest teraz.
W takim razie, panie prezesie, jakim argumentem pan chce przekonać tych starszych pracowników, żeby jeszcze trochę popracowali? mimo że czeka na nich emerytura?
Dwa podstawowe argumenty. Po pierwsze, z pracownika stają się mentorem, czyli ich jakby praca staje się lżejsza i oczywiście argumenty finansowe, tak? Przecież nie jestem naiwny, mam świadomość, że ludzie przychodzą do pracy po to, żeby zarabiać pieniądze, w związku z tym finanse i warunki pracy, tak? Ja bym chciał, żeby od pewnego momentu rzemieślnik stawał się mentorem.
A to jakiś dodatek do pensji dla tych, jak pan mówi, mentorów?
Proszę pana, tak jak tutaj pan przewodniczący wspomniał, takie rzeczy załatwia się indywidualnie, bo musimy ocenić, co to oznacza dla nas, że ten pracownik pozostaje, czy pracownik odchodzi. Przypadek po przypadku.
Jak panie przewodniczący, te sprawy będą się odbywać poza związkami zawodowymi?
Tak, tak. Nie chcemy ingerować tutaj, jakby to powiedzieć, i nie narzucać pracodawcy, jakby to powiedzieć, pewnej skali wyboru, jakby to powiedzieć, pensji dla pracownika. Pracodawca musi ocenić, ma na to powiedzmy pierwsze 3 miesiące okresu próbnego, następny ma czas, kolejna umowa jest na czas określony. Wtedy pracodawca będzie wiedział, czy ten pracownik jest powiedzmy pierwsza liga, czy ten pracownik jest powiedzmy no troszeczkę niżej tutaj w tej hierarchii i wtedy załóżmy, no wiadomo, że kwestie płacowe zostają tutaj do indywidualnego jakby rozpatrzenia przez pracodawcę i przez pracownika. Ale no wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy no ci pracownicy, którzy wejdą do tego Cegielskiego, no oni tutaj no, mają dobrą atmosferę do pracy. Nie ma jakby tutaj jakichś zagrożeń od strony takiej jakby to będzie nieprzyjęcia tego pracownika powiedzmy w grupę tutaj Cegielszczaków. Miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie poznają tutaj dobro naszej firmy i zobaczymy jak to będzie. Mówię, najważniejsze jest w tej chwili młodzież, no bo bez tej młodzieży no w najbliższym tutaj przyszłości no możemy no nie ujechać w Cegielski.
Tak, ale proszę tak. Zobaczyć, rok zajęło nam znalezienie koncepcji sprzyjającego środowiska do tego, żeby stworzyć klasy zawodowe, takie patronackie. I teraz ci ludzie, będzie pierwszy nabór, tak, od września. Teraz oni zaczną schodzić, będziemy ich odsiewać. Ale chciałbym jakby podkreślić, że Cegielski znowu wraca do tego cyklu takich prac
szkolenia. Tak.
Nie, no taki pozytywizm, bo no musimy mieć świadomość. Proszę zobaczyć, firma wytrzymała 171 lat i wytrzyma następne 170. Natomiast nieszczęśliwie przerwaliśmy cykl tego naboru na rybku ze szkół. I to jest coś, do czego musimy wrócić. No.
A jeżeli chodzi o kadrę inżynierską, no też potrzeba ludzi po wyższych studiach technicznych, po politechnice. Jak pan zamierza ściągnąć takich specjalistów, panie prezesie?
To akurat sytuacja jest taka, że dziś akurat ludzie po studiach są ludźmi mało przygotowanymi do zawodu. Niestety, tak to już jest. W związku z tym rozmawiałem z rektorem Politechniki Poznańskiej i o tym, żeby znowu wrócić do praktyk studenckich, takich zawodowych na terenie zakładu. Tak, i to spotkało się z entuzjazmem, bo to po prostu ma sens, bo ktoś już wcześniej będzie w stanie ocenić, taki student, czy jemu to odpowiada, tak? Czy on widzi dla siebie tą przestrzeń, ale my też będziemy mieli szansę na to, żeby zobaczyć, czy my mamy jakiegoś takiego fachowca, potencjał jakiś na przyszłość, który chcielibyśmy pozyskać. To jest bardzo fajny projekt i to jest coś, co po prostu musi wypalić.
Żaden rząd nie może utrzymać się długo przy władzy, jeżeli będzie się opierał tylko na bagnetach i czołgach.
Dziś nie bez przyczyn tłum na ulicy krzyczy. W tym kraju robotniczym niczym są robotnicy, a władza wdraża przymusem ustrój, który głównie zraża i sprzyja ubóstwu. Było ich 100, 200, 1000, 100 tysięcy i między nimi niewidzialne więzy. Stalina, placu Stalina, zdani na siebie i spontaniczny wydarzeń przebieg. Jeszcze wczoraj strach trzymał ich w gryzach, strach dusił nadzieję, strach nadzieję zagryzał. Dziś byli społeczeństwem, szli w jednym rzędzie. Nikt nie chciał w swoim kraju czuć się jak więzień i nikt się nie wycofał mimo ofiar. Mimo że cena tego była wysoka, ale zbudowano pomnik, który nie zginie. Potomni pytają, kto był temu winien. To ta elita marna, to ta totalitarna władza, której jedyną siłą jest armia. Wszędzie na całym świecie jest przeszkodą, by mogło rosnąć społeczeństwo i wolne słowo. Bo demokracja może być zasadą, ale demokracja też może być fasadą. Dziś możemy swobodnie nieść treść. Oddajmy cześć, Poznań 5-6.
Krew przelana w Poznaniu obciąża wroga, obciąża wrogie Polsce ośrodki imperialistyczne i reakcyjne podziemie, które są bezpośrednimi sprawcami zajść.
Coś pęka wtedy, gdy rośnie ucisk i wybucha, kiedy to dotyczy ludzi. Są granice, które mają własny alarm. Tych sygnałów nie zagłuszy żaden hałas. Nie ma planów, które mogą być receptą. Statystyka nie dotyka tego, co jest wewnątrz. Tam nie dociera sonda aparatu władzy, co jak dzika horda bije tak, by zabić. Czasem rośnie napięcie, zaczyna iskrzyć. To zupełnie inny świat niż ten opisany w Biblii. Szukanie wroga przez największego kata. Gdy dyplomacja pada, zostaje tylko atak. Ten chory system nie zdał egzaminu. Trzeba poczuć wolność, choć na kilka minut. To dławione życie, które nie rozkwita. Słychać tylko serca bicie tych, których to dotyka. Tysiące osób zebranych solidarnie. Prośby kontra rząd, co wystawia armię. Chodźmy, mamy prawo mieć swoje zdanie. Wielu z tych, co poszło, nigdy nie powstanie. Czarny czwartek, czerwiec, miasto Poznań. W 56 pisała się historia. Teraz jesteśmy wolni, mamy wolny wybór. Wybierajmy godnie, nie przynosząc wstydu.
Powtarzamy bowiem raz jeszcze. Nie ostoi się długo żaden rząd i żadna władza, jeżeli terror i przemoc będą jedynym jej oparciem. W ostatniej instancji bowiem decydował i decyduje nadal człowiek.
Skazani na dialog.
Zanim porozmawiamy o tym, dlaczego cegielszczacy i zarząd, i pracownicy teraz są optymistami, bo oczywiście o tym powiemy, to takie pytanie do pana przewodniczącego Solidarności w Cegielskim. O czym ostatnio pan rozmawiał jako przewodniczący związku zawodowego z zarządem zakładów? Jakie sprawy są teraz omawiane?
To znaczy najważniejsze... Nie. No zgadza się, ale tylko, że to było troszeczkę wcześniej.
Nie usłyszeliśmy.
Podwyżka.
No właśnie.
Podwyżki. To były dosyć trudne rozmowy.
Panie przewodniczący, ale pan powie, jak się skończyły.
Nie, ja powiem tak. One skończyły się podpisaniem porozumienia. Jako związki zawodowe jesteśmy zadowoleni. Nie chciałbym mówić, jaka była to rzędu podwyżka z tego względu, bo może być to objęto...
To jest informacja firmowa.
Tak jest, tajemnicą tutaj firmy.
Ale... To tylko proszę powiedzieć, jak długo trwały negocjacje.
No i one się zaczęły pod koniec marca, z tego względu, że my mamy w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy zapisane, że siadamy do rozmów maksymalnie do 31 marca. One trwały do początku maja. I spotkaliśmy się kilka razy, no przedstawiliśmy im tutaj swoje argumenty, że oczekiwania załogi są bardzo duże, no podwyżek nie było w Cegielskim. Można powiedzieć, że od 2008 roku...
Proszę powiedzieć o obniżce wynagrodzenia.
Były obniżki, bo zarząd,
poprzednie zarządy prosiły pracowników o wyrozumiałość i pamiętamy takie czasy, kiedy Cegielski raczej nie jawił się jako dobry pracodawca.
No, to była sytuacja taka, że byliśmy w domu, siedzieliśmy w domu za 70% wynagrodzenia, bez jakichkolwiek dodatków, typu stażowe dodatki za drugą i trzecią zmianę. Było to naprawdę, jeżeli wliczyć te dodatki, to było 50% wynagrodzenia, co niektórzy naprawdę nie wytrzymali tego, też zmieniali pracę, sami się zwalniali. Tutaj jedyna, jakby to powiedzieć, pozytywna przez te 9 lat, bo to było już 9 lat, to była regulacja płacowa w 2011 roku, to było 5%, ale średnio średnio na pracownika praktycznie wyszło 3 tam, czy tam z haczykiem. No te regulacje tutaj, ta podwyżka, która była tutaj w maju, porozumienie w maju podpisane, uważamy za bardzo dobry krok tutaj w stosunkach pomiędzy zarządem a pracownikami. To, co chcieliśmy, to praktycznie zyskaliśmy, no powiedzmy w takim stopniu prawie doskonałym, bo chcieliśmy więcej, no ale wiadomo, że
tak się negocjuje.
Że tak się negocjuje i tutaj
nie. Tak się nie negocjuje. Myśmy jako zarząd, czy jako prezes poprosiłem związki, żeby przyszły do nas z prośbą, jeśli już mamy rozmawiać o podwyżce, to my jesteśmy co do zasady za, bo mnie uważam za niegodne obniżanie ludziom wynagrodzenia z tytułu kryzysu w firmie, bo to jest tak, jakbym prosił moje dziecko, żeby jadło mniej, dlatego że ja straciłem pracę, tak? I teraz sytuacja jest taka, że my tych ludzi z jednej strony nie chcemy stracić, a z drugiej strony płacimy im coraz mniej. No to jest po prostu kuriozum. Ale jak poprosiłem wnioski o to, żeby jak już przyjdą z wnioskiem o podwyżkę, to żeby to był wniosek, który jest po prostu racjonalny. I muszę przyznać, że dlatego się bardzo cieszę, że pracuję z takimi związkami zawodowymi. Przyszli z propozycją, którą jak zobaczyliśmy, to po prostu ją przyjęliśmy, bo uważamy, że to jest propozycja godna, uczciwa i fair dla obydwu stron.
Czyli od marca do maja rozmawiali państwo nad propozycją, która została od razu zaakceptowana?
No nie tak.
No
nie,
zawsze jest jakaś górka, prawda? Zawsze się trochę, prosi o trochę więcej.
Nie, zawsze są dyskusje, tylko klucz polega na tym, że chcieliśmy, żeby też, żeby dzieliliśmy to w sposób taki, żeby była jakaś podwyżka taka, powiedzmy, typowa, ale żeby ludzie, którzy są, i to zarząd tutaj na to naciskał, że są ludzie, którzy są wybitni, tak? I żeby oni dostali jeszcze wyższą podwyżkę, w związku z tym, że są ludźmi wybitnymi. I o to też nam bardzo zależało, bo kiedy zaczęliśmy prześwietlać firmę jako nowy zarząd, zobaczyliśmy, że tutaj tak naprawdę wszystko jest na ludziach. Od A do Z wszystko w tej firmie stoi na ludziach. I my musimy odwrócić cykl, kiedy ludzie się czują w firmie źle i chcą z niej odejść, i musimy starać się być zachęcający. No finanse to jest jedna z metod, ale z drugiej strony chcemy przywrócić powody do dumy dla cegielszczaków, tak? Bo znów mam przyjemność widzieć o tym, że ludzie z logo cegielskiego na koszulkach Polo chodzą po Poznaniu i chodzą z poczuciem dumy, a nie bąkają pod nosem, że pracują w ceglorzu i wiadomo, że jest katastrofa.
No to powiedzmy sobie teraz o tym, co powoduje, co jest źródłem tego optymizmu. Będzie praca w Cegielskim, jest program innowacyjny. Cegielski też otrzymał spory zastrzyk gotówki. Proszę powiedzieć, panie przewodniczący, rok temu w czasie uroczystości 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca padły obietnice. Jak te obietnice są realizowane?
Tak, padły obietnice. Tutaj wicepremier Piotr Gliński oraz sekretarz stanu pan Grzegorczyk obiecali, że nie zostawią Cegielskiego, jakby to powiedzieć, samopas. Ze strony Ministerstwa Skarbu Państwa otrzymaliśmy dofinansowanie planu inwestycyjnego, który przedstawił zarząd w ministerstwie na kwotę 72,5 miliona złotych, z czego wkładem ministerstwa było ponad 50 milionów, lekko ponad 20 milionów jest wkładem Cegielskiego. Plan inwestycyjny jest realizowany. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, w kwietniu otrzymaliśmy super wiadomość o zainteresowaniu się tutaj Polskiego Funduszu Rozwoju naszym zakładem i 28 kwietnia przy okazji polskiej premiery napędu elektrycznego do samochodów użytkowych została podpisana umowa na dofinansowanie Cegielskiego kwotą 40 milionów złotych. Jest to ogromny oddech tutaj dla firmy. No naprawdę możemy zrobić dużo, możemy wprowadzić wszystkie innowacje, które mamy. No musimy tutaj również wspomnieć o dodatkowych pieniążkach na start-upy dla firm początkujących. Mówimy również tutaj o pieniążkach, które mają nam pomóc w odtworzeniu Centrum Badawczo-Rozwojowego. No, to są dobre tutaj posunięcia, gdzie Cegielski naprawdę staje na nogi, no bo inaczej tego nazwać nie można.
Panie prezesie...
Pan przewodniczący, dziękuję.
Mówimy jak jest.
Panie prezesie, mówi się o produkcji specjalnej, to pod tą nazwą kryje się, no tak można powiedzieć, powrót do produkcji zbrojeniowej w Cegielskim.
Tak.
Jakie to są konkrety i czy będzie później zbyt na te produkty, czy będzie praca, ale i zbyt.
Po pierwsze tytułem wstępu. Przez paręnaście ostatnich lat, w momencie, kiedy firma była rozsprzedawana, nie zainwestowano ani grosza w to, żeby rozwinąć nowe produkty. I teraz jeden z tych produktów właśnie w ramach produkcji specjalnej są pojazdy bojowe. To są pojazdy o napędzie 4x4, masa 11-20 ton i to jest to, co chcemy w zakładach Cegielskiego realizować.
Jak mnie powiedzmy pytało, też, że to nie będzie tylko produkcja Cegielskiego, bo we współpracy z innymi podmiotami.
We współpracy z innymi podmiotami Skarbu Państwa, również grupą zbrojeniową, także tutaj to jest projekt zakrojony na szeroką skalę i powiedziałbym, że rynek zbytu Polski jest niesamowity, natomiast globalny jeszcze większy, dlatego to uważam, że jest strzał w dziesiątkę.
Kiedyś Cegielski znany był z produkcji silników okrętowych, teraz chyba już to jest rynek mocno przebrzmiały, ale czy będzie produkcja biogazowni, bo też słyszałem, że takie są plany współpracy z poznańską, jedną z poznańskich uczelni.
Tak, dla nas niesamowitym odkryciem okazało się to, że na Politechnice Poznańskiej w Poznaniu mamy naukowców, którzy opracowali technologię, która wyprzedza to, co do tej pory można kupić na rynku.
No i na
globalnym
Uniwersytecie Przyrodniczym też.
I w związku z tym to jest coś, co chcemy też z Cegielskim zrobić. Tutaj bardzo fajne udało nam się partnerstwo zawiązać. No i uważamy, że tak jak powiedziałem, nie tylko w Polsce, ale na rynku światowym to będzie hit.
To będzie hit, pan mówi, tak?
No tak.
Ale no wiadomo, w Poznaniu są specjaliści, w Cegielskim są specjaliści, ale czego jeszcze potrzeba, żeby ten projekt się udał?
Proszę pana, technologię mamy, a teraz wiemy już, jak to realizować, znamy cenę. Teraz będziemy przeprowadzić kampanię, która ma na celu rozpropagowanie tego produktu i wdrożenie do produkcji seryjnej.
Kiedy będzie można powiedzieć już o pierwszych sukcesach takich rynkowych?
W tym roku.
W tym roku jeszcze, tak?
Tak. Panie przewodniczący. Mamy zamiar sprzedać pierwsze urządzenia w tym roku. Już powiedziałbym, że tak, nie odważyłbym się na tak entuzjastyczne określenia, gdybym nie widział jakichś kontraktów gdzieś tam, może nie na środku stołu, ale gdzieś na początku. Także wkrótce.
Panie przewodniczący, w takim razie co, wszyscy w Cegielskim są optymistami i tylko realizować, przystąpić do pracy?
No wydaje mi się, że no, czy wszyscy są optymistami? No na pewno jakieś malkontenci tutaj się znajdą, ale że nie wierzą, bo to są jak takie niewierne Tomasze, ale powiem tak, no liczymy na to, że ta produkcja ruszy. Ona w tej chwili inaczej, w tej chwili jest warsztat zapełniony pracą, mamy tą pracę, są realizowane kontrakty. Mówimy tutaj o produktach. Produkty to jest zbawienie dla Cegielskiego. Kooperacja to wiadomo zawsze jest jakby ta druga ręka, gdzie pośrednicy biorą profity i dla wykonawców zostaje jak najmniej. Produkt to możemy cenę dyktować, produkt to jest, jakby to powiedzieć, oddech dla Cegielskiego i to jest no fajna sprawa. Biogazownie, tutaj o którym pan prezes mówił, ta produkcja specjalna, to jest optymizm dla cegielszczaków i dla całej załogi i dla rodzin, oddech, który na pewno tutaj wprowadzi, jakby to powiedzieć, pełną stabilność dla rodzin. Nie będzie już, powiedzmy, problemów z tym, że co będziemy jutro robić na warsztacie albo co będziemy robić w przyszłym tygodniu, bo tego nikt nie znał, nie? A w tej chwili ten produkt naprawdę da ludziom naprawdę satysfakcję z pracy.
Panie prezesie, czy 28 czerwca 2018 roku załoga Cegielskiego będzie już liczniejsza niż 500 osób? 640?
28 czerwca którego roku? Tego?
Przyszłego roku?
Trudno mi powiedzieć. Wie pan co? Nie chcę fantazjować. Jestem osobą, która opiera się na faktach, więc liczę na to, że będzie liczniejsza, ale chciałbym raczej odpowiadać na pytania, które są bardzo konkretne, bo lubię być też taką osobą mocno stojącą na ziemi.
To w takim razie konkretne pytanie. Czy będą też realizowane takie projekty jak niegdyś iglica na Stadion Narodowy? Oczywiście to jest jednostkowy projekt.
Nie, chcę, żebyśmy robili rzeczy, które są na większą skalę, a nie tylko spektakularne i nie przynoszące zysku.
Czyli mówi pan o tym, o czym rozmawialiśmy, produkcja specjalna,
tak.
I to jest przyszłość, tak. I innowacje.
Dokładnie tak.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moimi gośćmi byli pan przewodniczący organizacji zakładowej NSZZ Solidarność w zakładach Cegielskiego, Eryk Szajbe, oraz prezes zakładów Cegielskiego, pan Wojciech Więcławek. Dziękuję bardzo za rozmowę i dziękuję za optymizm. Jacek Kosiak, do usłyszenia.
Skazani na dialog.